Jak zwykle no, czuję się uprzywilejowany, kiedy mogę dzielić się Słowem Bożym z wami i dzisiaj powiem troszeczkę o istocie Ewangelii. Zacznę od takiego szczegółu, że prowadzę trochę też taką działalność ewangelizacyjną przez portal internetowy Szukając Boga i odpowiadam na pytania, prowadzę kursy i miałem ostatnio rozmowę dłuższą z takim młodym człowiekiem, młodym mężczyzną, który trochę był taki pokrętny, bo czasami twierdził o sobie, że jest ateistą, czasem twierdził, że jest wierzącym jednak. No i ja prowadziłem taki dialog z nim przez internet. On zadawał pytania, ja odpowiadałem i z tego dialogu cierpliwie tam odpowiadałem na jego pytania, ale wyłaniał się taki obraz, że on nie do końca rozumiał istoty chrześcijaństwa, bardzo zmagał się z tym, że zbawienie jest tylko w Jezusie, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Nie podobało mu się też to, że Bóg potępi ateistów. I raz napisał coś takiego, że według niego nie jest ważne, jak wyobrażamy sobie Boga, co o nim myślimy, ważne, abyśmy go kochali. No to ładnie brzmi, tylko pytanie, jakiego Boga kochamy? Czy takiego prawdziwego Boga, czy takiego, jakiego chcemy kochać? No bo jeżeli nieważne jest, jaki jest obiektywny obraz Boga, no to w takim razie, czy kochamy tego prawdziwego Boga? Więc Pismo Święte już w Księdze Rodzaju po upadku Adama w 6 rozdziale mówi o tym, że wszyscy, że umysł człowieka, że wszystkie myśli człowieka oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Wszystko, co nieodrodzeni ludzie myślą o Bogu, nie jest prawdziwe, nie jest właściwe. Jest błędne. W istocie rzeczy można powiedzieć, że to jest tworzenie zupełnie nowych bogów, nieistniejących bogów, nieprawdziwych. Czyli tak jakby dorobek całej ludzkości, myślowy dorobek ludzkości tej nieodrodzonej, to jest w zasadzie zacieranie prawdziwego obrazu Boga, a nie odkrywanie prawdziwego obrazu Boga. Dlatego też Pan Bóg musiał dać niezależne od ludzkich umysłów zewnętrzne objawienie przez proroków, a potem przez samego Syna Bożego, które zostało spisane w formie Biblii i to jest to objawienie niezależne od naszych umysłów, w którym przez to objawienie możemy dopiero poznać, jakim jest Bóg naprawdę. I co ciekawe, że podobnie jak z obrazem Boga, jest też z Ewangelią. 2000 lat temu zaczęli ją głosić apostołowie i naśladowcy Jezusa, pierwsi naśladowcy Jezusa. I była to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu w Chrystusie, a dziś ludzie mają rozmaite pomysły na temat tego, czym jest Ewangelia. Na przykład nie tak dawno, na początku lutego słuchałem kazania w radio, przygotowując się do wyjazdu naszego kościoła, posłuchałem, co tam słychać w kościele większościowym. No i kaznodzieja mówił, trochę tam politykował, ale między innymi powiedział, że teraz, dziś Ewangelią powinno być namawianie ludzi, głoszeniem Ewangelii powinno być namawianie ludzi, żeby nie słuchali liberalnych środków masowego przekazu. Chociaż może to jest i sensowne, żeby nie słuchać liberalnych środków masowego przekazu, ale czy to jest Ewangelia? Starsi z nas może pamiętają, że w latach 70. i 80. XX wieku w Ameryce Łacińskiej bardzo była popularna tak zwana teologia wyzwolenia, która widziała w Ewangelii uwolnienie od krwawych reżimów, a Chrystusa portretowała jako rewolucjonistę z karabinem maszynowym w ręku. Co ciekawe, w tym samym czasie na północ tego samego kontynentu, w Ameryce Łacińskiej była teologia wyzwolenia, a w Ameryce Północnej pojawili się kaznodzieje, którzy głosili Ewangelię o tym, o powodzeniu. Jeżeli zaufasz Jezusowi, będzie ci się dobrze wiodło. Będziesz bogaty, zdrowy, piękny. Będziesz po prostu odnosił sukcesy w życiu. Czyli głosili Ewangelię sukcesu. No więc wszystko. To były jakieś ludzkie Ewangelie. Dzisiaj zobaczymy, co Pismo Święte mówi na temat istoty Ewangelii. Czym ona jest naprawdę. I przeczytamy List do Rzymian. Znaczy fragment oczywiście tylko Listu do Rzymian. Bo właśnie List do Rzymian mówi najwięcej z całego Nowego Testamentu, czym naprawdę jest Ewangelia Boża. Więc przeczytamy z pierwszego rozdziału Listu do Rzymian, krótki fragment, wersety 16 i 17, ale też przeczytam 18, ponieważ on stanowi początek bardzo ważnego kontekstu dla tego fragmentu. A więc apostoł tak, Paweł tak pisze. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbażności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Więc to jest bardzo ważny i bardzo zdecydowany fragment, ale żeby go dobrze zrozumieć, trzeba paru informacji na temat kontekstu. Więc parę słów o liście do Rzymian. Apostoł Paweł napisał ten list pod koniec swojej trzeciej podróży misyjnej, kiedy już wybierał się do Jerozolimy, a potem miał odwiedzić Rzym. Napisał ten list do kościoła, którego nigdy nie założył i którym nigdy jeszcze dotąd nie był. I kościół ten składał się z nawróconych Żydów i z nawróconych pogan, przy czym na jakiś czas Żydzi musieli opuścić Rzym. Wobec tego przez jakiś czas był to kościół wyłącznie złożony z nawróconych pogan, a potem wrócili Żydzi, bo Żydzi musieli opuścić Rzym z powodu dekretu Klaudiusza, cesarza Klaudiusza. Kiedy Klaudiusz umarł, Żydzi mogli wrócić do Rzymu. Wobec tego ci wierzący z Rzymu, Żydzi, dołączyli do kościoła, więc napięć między Żydami i poganami były pewne tarcia w tym kościele. I apostoł napisał ten list dlatego, że chciał przedstawić siebie jako apostoła, jako misjonarza oraz Ewangelię, którą głosi, bo miał taki plan, żeby chrześcijanie w Rzymie wsparli go, wyposażyli go na wyprawę misyjną do Hiszpanii. I dlatego ten list zawiera bardzo takie systematyczne wyjaśnienie, czym jest Ewangelia. Bo apostoł Paweł po prostu przedstawia się jako misjonarz, który o taką właśnie Ewangelię głosi i teraz proszę chrześcijanie w Rzymie, pomóżcie mi wyprawić się z tą Ewangelią do Hiszpanii. Taki jest mniej więcej cel listu do Rzymian. I dlatego właśnie w pierwszych wersetach Paweł przedstawia siebie jako apostoła Bożego, jako apostoła Jezusa Chrystusa, że jest wyznaczony do zwiastowania Ewangelii i napisał o tym, że ta Ewangelia jest o Jezusie Chrystusie. Podkreślił, że to apostolstwo dostał dzięki łasce Bożej i wspomniał też, że bardzo chciał przybyć do Rzymu, no ale miał różne przeszkody. I potem w takim zwięzłym wstępie właśnie przedstawia ten główny temat, że nie wstydzi się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, a potem Greka. Czyli list do Rzymian jest o Ewangelii Bożej. Jest o sprawiedliwości Bożej, która się objawia właśnie w Ewangelii. I ta Ewangelia stanowi ten centralny temat listu. Paweł nie wstydzi się jej, głosi ją wytrwale, głosił ją od Jerozolimy aż po Ilirię, czyli po współczesną Albanię i uważał, że już zakończył pracę w tamtym obszarze Imperium Rzymskiego. No i teraz wybiera się do Rzymu. Więc chociaż jest to jedynie takie zwięzłe zarysowanie tematu listu, i żeby dobrze zrozumieć Ewangelię, to trzeba by cały ten list tutaj przeczytać, przestudiować, ale nie mamy na to czasu. Więc dzisiaj tylko przyjrzymy się tym dwóm wersetom, ale już one mówią dużo o tym, czym jest Ewangelia Boża. Więc po pierwsze Paweł pisze, że się nie wstydzi Ewangelii. Dlaczego to podkreśla? Więc możemy przypomnieć, że był to rok 57 naszej ery, kiedy apostoł Paweł pisał ten list do Rzymian. I chrześcijaństwo wciąż jeszcze nie było znane w dużej części Imperium Rzymskiego, a tam, gdzie było znane, gdzie już była Ewangelia ogłoszona, najczęściej traktowano je jako sektę w łonie judaizmu i prześladowano. W dziejach apostolskich zapisane są na przykład liczne prześladowania, których sam apostoł Paweł znosił. Został wypędzony z Ikonium, ukamienowany w Listrze, został wychłostany w Filipii, wyprowadzono go nocą z Tesaloniki, podobnie wyprowadzono go nocą z Berei. W drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w wersetach od 24 do 28, apostoł Paweł przedstawia bardzo długą listę prześladowań, które zniósł. Kilka razy był bity przez Żydów, dostał 40 uderzeń bez jednego, bo żeby się zgadzało prawo mojżeszowe. Czyli wielokrotnie był, naprawdę cierpiał i miał pełne powody, żeby się po prostu porzucić to. Gdyby porzucił głoszenie Ewangelii, miałby spokojne życie. A ponieważ jednak głosił Ewangelię, doznawał prześladowań, a jednak pomimo tych trudności, pomimo tych prześladowań nie wstydził się Ewangelii. I dlaczego? No dalej Paweł pisze, bo Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. No i tak, Ewangelia to dosłownie dobra nowina. W jaki sposób wiadomość, czyli nowina, może być mocą Bożą? Co to znaczy? No cóż, żyjemy my dużo bardziej niż w tamtych czasach w epoce informacji. W zasadzie każdego dnia otrzymujemy setki, jeśli nie tysiące informacji. A jak ktoś ma konto na Facebooku, to jeszcze więcej otrzymuje informacji niż inni. I na przykład mając konto na Facebooku, możemy to wiedzieć, kto ze znajomych zrobił sobie na śniadanie, bo takie rzeczy bywają, albo jak skomentował najnowsze wydarzenia polityczne, albo co lubi, jaką muzykę lubi. I ponieważ mamy tak dużo informacji, no to podchodzimy do tego w taki sposób, że przyjmujemy te informacje selektywnie. Niektóre, które się wydają nieważne, od razu zapominamy. Ale gdyby w naszej skrzynce mailowej albo na komunikatorze w Facebooku pojawiła się wiadomość od kogoś, kogo znamy i do kogo mamy pełne zaufanie, i gdyby ktoś ten napisał: uważaj, bank, w którym trzymasz oszczędności, niedługo upadnie i najlepiej jakbyś, ale jest jeszcze czas, żeby wycofać z niego pieniądze. No to co byśmy zrobili? Mamy wiarygodne źródło informacji, bo to ktoś naprawdę zaufany, no to chyba lepiej jednak podjąć jakieś działania i wyprowadzić te pieniądze, przenieść do innego banku, prawda? Podjęlibyśmy jakieś działania, żeby ratować nasze ziemskie dobra. Więc ta informacja miałaby jakąś moc sprawczą, pobudziłaby nas do jakiegoś działania. Więc o ileż bardziej Ewangelia ma moc, skoro dotyczy nie ratowania jakiegoś ziemskiego dobytku, tylko ratowania naszych dusz. Za tą właśnie wiadomością, za tą dobrą nowiną stoi moc Boża, która jest zdolna doprowadzić do uwierzenia w Zbawiciela, w tych, którzy są wybrani. I właśnie to zbawienie, Paweł pisze, dotyczy zarówno Żydów, jak i Greków, czyli zarówno przedstawicieli potomków Abrahama, czyli ludu pierwszego przymierza, jak i dotyczy pogan, czyli także i nas, prawda? Jest to Ewangelia, która ma zasięg szerszy niż tylko Izrael. I zbawienie dosłownie oznacza ocalenie. I ktoś, kto pierwszy raz zetknąłby się z Ewangelią, mógłby zapytać: no dobrze, ale ocalenie od czego? O jakie ocalenie tutaj chodzi? Od czego ta Ewangelia ratuje? No i pisze Paweł o tym w dwóch następnych wersetach, bo czytamy tam tak: bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W przekładzie Piotra Zaręby ten fragment brzmi tak: objawia ona sprawiedliwość Boga pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc co jest główną treścią Ewangelii? I czy zachęta, by nie słuchać liberalnych mediów? Czy rozwiązanie problemów głodu, ubóstwa na świecie, czy sposób na zatrzymanie wojen i zaprowadzenie ogólnoświatowego pokoju, czy uzdrowienie z chorób fizycznych? Chociaż te wszystkie rzeczy są dobre i by rzeczywiście dobrze posłużyły ludzkości, jednak nie o tym jest Ewangelia. Ewangelia jest o sprawiedliwości Bożej, o tym, że jak napisze Paweł w trzecim rozdziale, w wersecie 26, Bóg sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia tych, którzy wierzą w Jezusa. Dlaczego właśnie to jest treścią Ewangelii? Apostoł wyjaśnia to dalej w wersecie 18 i prowadzi swoją argumentację aż do 20 wersetu rozdziału 3. Pisze, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciw wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ten werset brzmi bardzo niewspółcześnie, nietolerancyjnie, nienowocześnie. Nie pasuje do humanistycznego obrazu miłosiernego Boga Nowego Testamentu, a jednak jest on głęboko prawdziwy i warty poważnego potraktowania. Wynika z niego wprost, że największym problemem ludzi nie są choroby, cierpienia, głód, wojny, nierówność społeczna, ale ciążący nad nimi gniew Boży. Współczesna kultura jest przesiąknięta humanizmem i próbuje wyprzeć się tego pojęcia gniewu Bożego albo go przemilczeć, ignorować gniew Boży, ale Pismo Święte przypomina o nim w bardzo wielu miejscach. Jeden z najbardziej takich wpływowych przywódców współczesnego ewangelikalizmu, J.E. Packer, uważa, że gniew Boży jest nawet atrybutem Boga. I w swojej książce Poznawanie Boga pisze, że nie jest ów gniew czymś bezkrytycznym, kapryśnym i moralnie niegodziwym, tak jak ludzki gniew, ale stanowi właściwą i konieczną reakcję Boga na obiektywne zło. Czyli gniew Boży jest właściwą i konieczną reakcją Boga na obiektywne zło moralne. Gdyby Bóg nie reagował na zło, nie osądzał go i nie ukarał, nie byłby Bogiem sprawiedliwym, nie byłby istotą moralną. Tymczasem Pismo Święte mówi, że On jest doskonale sprawiedliwy i doskonale moralny. I osądzi zło i słusznie skaże wszystkich, którzy je popełniają, na wieczne potępienie. O tym możemy przeczytać w drugim liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale wersety 8-9, czy w Księdze Objawienia w 20 rozdziale wersety 7-15. Też autor listu do Hebrajczyków dodaje, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Gniew Boży jest realny, słuszny i nieuchronny. W Polsce istnieje dosyć duże lekceważenie dla prawa, dlatego że często prawo, zwłaszcza prawo drogowe, nie jest nieuchronne. Ktoś tam dostaje mandat i się wymiga. Jednak gniew Boży jest nieuchronny i na pewno kara na grzesznika spadnie. A jednak póki żyjemy, ten gniew nie uwiera nas, tak jak uwierają nas choroby, cierpienia, ubóstwo, nierówność społeczna. I dlatego chcielibyśmy, żeby Ewangelia rozwiązywała te problemy, bo te problemy dotykają nas tu i teraz, a gniew Boży, nie czujemy go teraz, ale spadnie na nas, jeżeli nie zaufamy Chrystusowi. Ponieważ wszyscy ludzie są grzeszni, więc mają tendencję do tego, żeby bagatelizować sprawę winy za grzech. Najłatwiej jest zresztą bagatelizować swoją własną winę. Ale też, kiedy ja jestem grzeszny, to jeżeli ktoś popełnia podobne grzechy do mnie, to też jestem bardziej tolerancyjny wobec jego zachowania. Tymczasem Bóg nienawidzi grzechu. I jego gniew słusznie spadnie na każdego, kto ten grzech popełnia. A więc Ewangelia rozwiązuje najważniejszy problem człowieka. Problem dużo ważniejszy niż choroby, cierpienia, ubóstwo, nierówność społeczna. Problem gniewu Bożego, który jest nieuchronny i który prowadzi człowieka na wieczne potępienie. Ewangelia przed tym wiecznym potępieniem ratuje, przepraszam. Ewangelia właśnie mówi o rozwiązaniu problemu naszej winy przed Bogiem i informuje o tym, jak możemy być ocaleni od gniewu Bożego. Szczegółowo wyjaśni to Paweł dalej w rozdziale 3 i 4 właśnie listu do Rzymian, ale już teraz zarysowuje, na czym polega owo ocalenie, że wychodzi ono z wiary i prowadzi do wiary, a przy tym pozwala Bogu pozostać sprawiedliwym. Jesteśmy winni przed Bogiem z powodu naszych grzechów, ale możemy z wiarą przyjść do Niego, a On nas usprawiedliwi. W ten sposób wybawi On nas od swojego słusznego gniewu. Więc pytanie, o jaką wiarę tu chodzi? Apostoł Paweł przytacza tutaj fragment z Księgi Habakuka, z 2 rozdziału 4 wersetu, który w całości brzmi tak. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I teraz Bóg wypowiedział te słowa do Habakuka po tym, jak ogłosił mu, że Judejczycy będą karani, będą osądzeni przez Babilończyków. No i prorok był zadziwiony. Jakżeż? Babilończycy przecież byli grzesznym ludem, jeszcze gorszym niż Judejczycy. W jaki sposób w takim razie Pan Bóg chce użyć grzesznych Babilończyków, żeby ukarać, osądzić Izraela, czy Judę? I Pan Bóg nie wyjaśnia, dlaczego tak postępuje, ale zapewnia proroka, że człowiek nieprawy, czyli ci, którzy są nieprawi, nie zaznają spokoju, będą doświadczali ucisku, prześladowania, nawet wygnania do Babilonu, ale człowiek sprawiedliwy będzie żył z wiary, albo nawet jak dokładnie to słowo hebrajskie znaczy, będzie żył dzięki wierności. A zatem w księdze Habakuka wiara jest przedstawiana jako wierne podążanie za Bogiem. Jako nawet w obliczu bardzo trudnych okoliczności, jak niewola babilońska. Jeżeli człowiek uchwyci się Bożych obietnic i będzie mu wierny, to będzie ocalony, będzie zbawiony. Więc ta wiara to nie jest jakieś intelektualne tylko przekonanie, ale wierne podążanie, uchwycenie się Bożych obietnic i trzymanie się ich. I właśnie nieprzypadkowo apostoł Paweł przytacza ten werset, bo właśnie taką wiarę ma na myśli, która może nas usprawiedliwić przed Bogiem. Nie chodzi tylko o takie właśnie intelektualne przekonanie, ale o wierne podążanie za Bogiem. Jeżeli ktoś w taki sposób uwierzy Bogu, zostaje przez niego usprawiedliwiony, a więc uznany za sprawiedliwego i niepodlegającego już gniewowi Bożemu. Jak to jest możliwe? No wyjaśni to Paweł w rozdziale trzecim, ale już teraz możemy powiedzieć, że Syn Boży, Jezus Chrystus, który sam był doskonale sprawiedliwy, przyjął na siebie gniew, który się należał nam z powodu naszych grzechów i poniósł na sobie samym karę, którą myśmy powinni ponieść. I teraz Jego sprawiedliwość może być przypisana tym, którzy w Niego uwierzą. Więc ta Ewangelia jest rzeczywiście najlepszą, najwspanialszą nowiną. Nie ma powodu, żeby jej się wstydzić. Należy ją wręcz rozgłaszać. Ma ona moc ocalić człowieka od poczucia winy i od wiecznego oddzielenia od Boga. Czyli ona rozwiązuje problem nie tymczasowy tutaj na ziemi, ale rozwiązuje problem wieczny. O tym, jak pełne mocy są te słowa Ewangelii, niech świadczy historia młodego Marcina Lutra, który długi czas zmagał się z głębokim poczuciem winy z powodu grzechu. Miał świadomość swojego grzechu i ta świadomość paraliżowała go, nawet utrudniała mu sprawowanie jego posługi jako duchownego. No i około 1515 roku już wykładał na Uniwersytecie w Wittenberdze i polecono mu, żeby zaczął wykładać list do Rzymian. To był taki Boży zbieg okoliczności. Więc wziął ten list do Rzymian, skoro miał go wykładać, to zaczął go studiować. Czytał, studiował i natknął się na ten właśnie fragment, na te przytoczone słowa Habakuka i długo nad nimi rozmyślał i w końcu to go doprowadziło do odkrycia, że człowiek w żaden sposób nie może o własnych siłach się zbawić, ale jeżeli wiarą uchwyci się Bożych obietnic, to Bóg usprawiedliwi go i przypisze mu sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. I sam Luter doświadczył właśnie takiego wielkiego uwolnienia. Doświadczył nawrócenia i tej prawdziwej wolności w Chrystusie, a kiedy tego doświadczył, nie mógł milczeć. Głosił Ewangelię i chociaż groziła mu nawet kara śmierci na stosie, jednak nie wstydził się tej Ewangelii i ją głosił. I ja też w 86 roku uwierzyłem Panu Jezusowi, zaufałem Mu, przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela i to na trwałe zmieniło moje życie. Do dzisiaj zmieniło moje życie. Ewangelia jest naprawdę mocą Bożą prowadzącą do zbawienia. Więc w takim razie możemy się zastanowić, jak możemy zastosować to, co apostoł Paweł napisał. Więc skoro Paweł nie wstydził się Ewangelii Chrystusowej, możemy zadać sobie pytanie, czy my nie wstydzimy się Ewangelii? Powinniśmy śmiało przyznawać się, że jesteśmy wyznawcami Jezusa, a jak nam z tym idzie? No, ja sam wiem, że różnie, prawda? Że różnie, że czasami w różnych jednych sytuacjach łatwo mi jest się przyznać do Jezusa, a w innych, zwłaszcza jak staję wobec osób, co do których opinii bardzo mi zależy, pomyślą sobie, że jestem jakimś sekciarzem i głupio mi, prawda? A jednak powinienem nie wstydzić się przed każdym, tej Ewangelii, bo ona jest mocą Bożą ku zbawieniu. Więc żeby bardziej odważnie trzymać się Ewangelii, nie wstydzić się jej, proponuję pewne kroki. Po pierwsze, naucz się na pamięć Rzymian 1:16-17. Dwa wersety. Kiedyś była taka protestancka tradycja, że się uczyło Biblii na pamięć. Nawet niektórzy uczyli się dużych fragmentów Biblii na pamięć, no ale teraz to ta tradycja powoli odchodzi w zapomnienie, a jest bardzo wartościowa. Jeżeli bym umiał na pamięć ten fragment i powiedzmy mam sytuację, w której mógłbym powiedzieć o Chrystusie, ale się wstydzę, a jak mi się przypomina, a nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, no to może mnie to zachęcić, żeby jednak powiedzieć o Jezusie, prawda? Więc naucz się na pamięć. Fragmenty, które nauczymy się na pamięć, fragmenty Pisma Świętego, one tkwią w naszym umyśle i w odpowiednim momencie mogą się przypomnieć i zachęcić nas do posłuszeństwa. Po drugie, jeżeli potrzebujesz, naucz się prostej prezentacji Ewangelii. Niektórzy wierzący nie dzielą się Ewangelią, dlatego że nie wiedzą jak. Boją się, że nie będą wiedzieli, co powiedzieć, jak i kiedy, jak odpowiedzieć na pytania rozmówcy. Jeżeli natomiast nauczą się jakiejś prostej prezentacji Ewangelii, no to mogą się czuć dużo pewniej, prawda? Bo wiedzą, co trzeba powiedzieć. I ja korzystam od lat z takiej prostej prezentacji Ewangelii Cztery Prawa Duchowego Życia. Nie wiem, czy znacie taką książeczkę? Jak nie, przywiozłem kilka, możecie sobie wziąć. I nauczyłem się jej. Czasem czytam tę książeczkę, a czasem po prostu opowiadam, co jest. I naprawdę jest to bardzo wygodne narzędzie. Nawet w zeszły piątek, nie w ten, tylko w poprzedni piątek, mieliśmy gościa u nas w domu i razem z żoną wyjaśniliśmy Ewangelię, używając nawet wprost, czytając z książeczki Cztery prawa duchowego życia i stawiając go przed decyzją, bo ta książeczka zawiera też taką część, która się nazywa wezwanie do podjęcia decyzji, że można pomóc naszemu rozmówcy zrozumieć, czy on zaufał Jezusowi, czy nie, i pomóc mu podjąć decyzję wiary, zaufać Jezusowi. Więc mam trochę tych książeczek, jak ktoś chce, to będzie mógł się zaopatrzyć. Też mam inną taką, tutaj pokażę, można też, jak ktoś nie lubi książeczki, to może nauczyć się prezentacji Ewangelii, która polega na rysowaniu diagramu. Tutaj to nie widać tego, ale to możecie po nabożeństwie zobaczyć. Rysuje się taki diagram. Niektórzy, którzy mają mentalność inżyniera, to lubią, jak coś tłumaczą, rysować. I po prostu można powiedzieć, słuchaj, wyjaśnię ci, na czym polega przesłanie Ewangelii, narysuję ci to. I rysujemy diagram, opowiadamy i ktoś dochodzi do tego, że ta Ewangelia dla niego jest zrozumiała i może podjąć decyzję wiary. Więc jeżeli druga rzecz, naucz się jakiejś prostej prezentacji Ewangelii. Po trzecie, módl się o konkretne osoby, aby Bóg dał ci okazję powiedzieć im o Chrystusie. I to jest też bardzo ważne, bo nie możemy składać świadectwa o Jezusie o własnych siłach. Potrzebne jest działanie Ducha Świętego. Też potrzebne jest działanie Ducha Świętego nie tylko w nas, ale w tej osobie, której mamy złożyć świadectwo. Jak pamiętamy, według Biblii człowiek nieodrodzony ma skażone myślenie o Bogu, a najchętniej to w ogóle nie chce o nim myśleć. I potrzeba jest działania Ducha Świętego, żeby ten człowiek, który jest duchowo martwy, został ożywiony, żeby mógł zrozumieć istotę Ewangelii i żeby mógł podjąć decyzję wiary. Dlatego warto modlić się. Niektórzy nawet mają taki zeszyt modlitewny i mają wypisanych swoich najbliższych członków rodziny i co regularnie modlą się o nich i jak się pojawi okazja, wtedy rozmawiają z nimi o Ewangelii. Więc módl się o konkretne osoby, którym chciałbyś przekazać Ewangelię, żeby Bóg przygotował ich serca. I po czwarte, dziękuj często Bogu za dar zbawienia. On ma nieskończoną wartość. Wszystko to, co ludzie chcieliby widzieć jako dobrą nowinę, czyli pokój, dostatek, zdrowie, sprawiedliwość społeczna, mają znaczenie tylko w tym życiu. Natomiast Ewangelia sięga znacznie dalej, sięga do wieczności i pokazuje, jak uniknąć wiecznego potępienia. Jeżeli my jesteśmy już w Królestwie Światłości, to naprawdę mamy coś, co ma nieskończoną wartość, co ma dużo większą wartość niż wszystkie te inne wartości, które chcieliby ludzie widzieć w Ewangelii. To jest naprawdę nieskończenie warte. Unikniemy wiecznego potępienia, będziemy na wieki z Bogiem. To jest niebywała wartość. I im lepiej to rozumiemy, im bardziej sobie to uświadamiamy, tym też mamy większą motywację, żeby głosić Jezusa innym. I więc właśnie warto jest często dziękować, nawet w codziennej swojej modlitwie, dziękować Bogu za dar zbawienia. Paweł nie wstydził się Ewangelii Chrystusowej. I ja modlę się o to, żebym ja sam się nie wstydził i żebyśmy my wszyscy nie wstydzili się też tej Ewangelii. Amen.